Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Rok A. Z Księgi Rodzaju. Wąż odezwał się do kobiety. Dlaczego Bóg powiedział: nie z każdego drzewa rosnącego w ogrodzie jedzcie? Z psalmu 51. Boże, ukształtuj we mnie serce czyste. Odnów w mym wnętrzu ducha prawego. Z listu do Rzymian. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zaczęła królować z powodu tego jednego, to o wiele bardziej królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa, ci, którzy otrzymują ogromne bogactwo łaski i daru sprawiedliwości. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kusiciel, przystąpiwszy, powiedział do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Dam ci to wszystko, jeśli upadłszy, pokłonisz się mi. Siostry i bracia, rozpoczęliśmy w środę nowy czas. Rok w rok Kościół zaprasza nas, Bóg zaprasza nas we wspólnocie Kościoła, abyśmy przeżyli post, abyśmy weszli w tę rzeczywistość tęsknoty za Bogiem, za miłością i odkrycia tej miłości. Bo cały okres Wielkiego Postu ma nas doprowadzić do Paschy. Oczywiście my wiemy, że Chrystus zmartwychwstał. To nie jest tak, że nagle udajemy, że nie wiemy, co się stanie z Jezusem, że będziemy teraz rozpaczać nad zdradą Judasza, nad wyparciem się Piotra, nad całą męką Jezusa, nad niesprawiedliwym wyrokiem, nad drogą z krzyżem, nad śmiercią, że będziemy zachowywać się, jakbyśmy nie żyli po zmartwychwstaniu. Ale potrzebujemy tego czasu, żeby przypomnieć sobie, czym jest post, czym jest pokuta, czym jest to niesamowite pragnienie Boga, niezwykłe pragnienie Boga, by nas kochać właśnie w takiej sytuacji. Bo męka Chrystusa dokonuje się nieustannie, tak jak Jego zmartwychwstanie, na naszych oczach, w każdej Eucharystii. Dla Boga i dla nas w Kościele to jest nieustanne teraz, właśnie teraz. Chrystus oddaje swoje życie, właśnie teraz Chrystus zmartwychwstaje. Jest wypełniony tą miłością Ojca, która wyrywa Go ze śmierci, która wyrywa Go z grobu. Chrystus przyjmuje śmierć, zamyka ją w sobie i sprawia, że śmierć nie ma żadnej władzy. Dlatego w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu cała liturgia zaprasza nas do tego, byśmy zatrzymali się wobec prawdy o miłości Boga. To jest punkt wyjścia dla naszego postu, dla wszystkich pokutnych uczynków. Tę miłość widzimy najpierw w stworzeniu świata. Księga Rodzaju, drugi rozdział, czyli drugi opis tego stworzenia, pokazuje, że człowiek pojawia się pośrodku surowości stworzenia. Kiedy Bóg już uczynił niebo, ziemię, kiedy dokończył swojego dzieła, kiedy ustanowił już dzień święty, ale nie ma jeszcze raju. Adam zostaje stworzony z mułu ziemi, otrzymuje, jak przeczytamy w 7 wersecie drugiego rozdziału Księgi Początków, otrzymuje tchnienie życia, powstaje jako istota żyjąca, wypełniona tchnieniem, wypełniona życiem. I wtedy właśnie na oczach Adama Bóg zakłada ogród w Edenie, zaprasza tam tego pierwszego człowieka, aby, jak mówi werset 15 i 16, ten ogród uprawiał i go doglądał. Dokończył dzieło Boga. Wtedy też stwarza Adamowi Ewę, stawia przed nim Ewę, która jest kością z jego kości i ciałem z jego ciała. Adam wchodzi w relację, człowiek wchodzi w relację z drugim człowiekiem. Jest szansa, żeby zaczął kochać, żeby odwzajemnił miłość, którą otrzymał od Boga i jednocześnie uczył się dawać tę miłość drugiemu człowiekowi, obdarował tym, co sam otrzymał. I w tę całą rajską rzeczywistość wchodzi diabeł. Zaczyna się kuszenie. Pierwsza i najważniejsza pokusa. Dlaczego Bóg powiedział, w przykładzie Biblii Tysiąclecia, usłyszymy, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Wątpliwości. Diabeł, który przychodzi, demon, który kusi ciebie czy mnie, siostro i bracie, on nie ujawni siebie w pytaniu czy w propozycji zła, ewidentnego zła, które prowadzi do śmierci. Demon, który przychodzi, najpierw sieje wątpliwość, podważa zaufanie, próbuje wstrząsnąć fundamentami wiary. I często mu się to udaje, ponieważ nikt z nas nie jest na tyle mocny, na tyle silny, żeby się oprzeć tym diabelskim kłamstwom. Świadczą o tym konfesjonały, szczególnie mocniej wykorzystywane właśnie w czasie Wielkiego Postu. To jest to pierwsze zagajenie demoniczne. I nasz problem polega na tym, że wdajemy się w dialog, że wchodzimy w dyskusję. Święty Grzegorz Wielki, komentując kuszenie Jezusa, o czym będziemy słyszeć w Ewangelii, mówi: na każde słowo demona Jezus odpowiada Słowem Bożym, odpowiada Słowem Ojca. Do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast Ewa, która przecież zna Boga, Adam, który zna Boga, bynajmniej nie odpowiadają Słowem Bożym. Wchodzą w dialog na płaszczyźnie ludzkiego myślenia. I to nas właśnie gubi, ponieważ wydaje się nam, że jesteśmy w stanie oprzeć się temu złu, że jesteśmy w stanie sobie samym i demonom również udowodnić, że jesteśmy mocni, że wygramy ten pojedynek na słowa, na twierdzenia, na wątpliwości, na nieufność. No niestety, niestety przegrywamy. Każdy grzech zaczyna się właśnie od tego. Dlaczego Bóg powiedział? Dlaczego Bóg dał takie przykazanie? Dlaczego Bóg zobowiązał cię? Dlaczego Bogu zależy na tym? Zasiać wątpliwość. I to jest właśnie pierwszy grzech. To jest doświadczenie przekleństwa śmierci. Przestaję mieć zaufanie, tracę zaufanie do Boga. Przestaję wierzyć Jego słowu. Muszę coś poprawić. Muszę coś ulepszyć. Propozycja, z którą przyszedł Bóg, stawiając Adama i Ewę w raju, już jest nie do przyjęcia. Można ją podważyć, można jej zaprzeczyć, można się sprzeciwić, można się zbuntować. Można ją ostatecznie odrzucić i wtedy właśnie człowiek ponosi konsekwencje. Nie chce raju na Bożych zasadach, wtedy pozostaje mi budowanie raju na moich zasadach, ale bliżej wtedy do piekła niż do szczęścia. O tym będzie jeszcze mowa, bo mamy cały Wielki Post na mierzenie się z konsekwencjami naszych grzechów. Dzisiaj ten pierwszy etap, pierwszy moment. Pokusa. Dlaczego Bóg powiedział w taki sposób? Myślę, że jesteśmy dzisiaj zaproszeni właśnie przez tę pierwszą lekturę z Księgi Rodzaju do tego, by nawzajem za siebie się modlić, jako Kościół, jako wspólnota, o wiarę Słowu Boga. By nie stanąć po stronie diabła, by nie ulec tym pytaniom, tym podstępom, by nie podważać słowa, które wypowiedział Pan. To nie jest łatwe. Dlatego potrzebujemy modlitwy całego Kościoła. Za chwilę w Ewangelii będziemy widzieć Jezusa, który staje wobec trzech wątpliwości, wobec trzech pokus i zwycięża. Zwycięża dlatego, że ma w sobie Słowo Ojca. To jest fundament. Więc to pierwsze czytanie prowokuje mnie osobiście i myślę, że wielu z was, siostry i bracia, też sprowokuje i zachęci do tego, byśmy prosili dzisiaj, na początku tego Wielkiego Postu, o Ducha Świętego, który otworzy przed nami Biblię, który umocni w nas, jako Kościele, jako wspólnocie, wiarę w Słowo Boga. O tym zresztą napisał bardzo konkretnie papież Franciszek w tym orędziu na Wielki Post, a także w katechezie, którą głosił w Środę Popielcową. Ale pójdźmy dalej. Odpowiedział na to pierwsze czytanie, na to zmaganie się człowieka z pokusą demona i ze swoją niewiernością, jest psalm 51, psalm dla Dawida, jak przeczytamy w dedykacji tego tekstu, kiedy wszedł do niego prorok Natan po zbliżeniu się przez króla do Batrzeby. Psalm pokutny, ale pojawia się tam werset 12, który dzisiaj bardzo mnie zatrzymał w kontekście całej liturgii słowa. I właśnie ten werset przytoczyłem na początku naszego spotkania. Boże, ukształtuj we mnie serce czyste, odnów w mym wnętrzu ducha prawego. Tak, na początku Wielkiego Postu i tak naprawdę każdego dnia powinienem stawać, zaraz po otwarciu oczu, stawać przed Bogiem z tym wezwaniem, z tą modlitwą. Ukształtuj we mnie czyste serce. Mieć czyste serce to nie być spętanym kłamstwami. Widzieć prawdziwie, bez fałszu. Być wolnym od tego, co nie tyle jest pokusą, bo pokusa przychodzi zawsze. Nie będziemy wolni od pokus w tym życiu. Ale możemy być wolni od interpretacji rzeczywistości na podstawie pokus. I to jest bardzo ważne. Mieć czyste serce, to znaczy widzieć prawdę, mieć relację ze Słowem Boga, dać się nieustannie oczyszczać, uwalniać. Wielki Post to jest czas uwolnienia. My często definiujemy Wielki Post w trochę negatywny sposób, to znaczy to jest czas wyrzeczenia się, rezygnacji, straty czegoś, pozbawienia się. Możemy używać tych słów. Owszem, to jest czas wyrzeczeń, ale fundamentem jest łaska i uwolnienie. O to chodzi w poście. To jest czas wolności, doświadczenia wolności. Wolności od wielu spraw, wielu rzeczy, czasami nawet relacji, które mnie ograniczają, które są jakimś spętaniem. Ta prośba o ukształtowanie czystego serca to jest prośba o to, bym był wolnym człowiekiem, by to Bóg ukształtował wnętrze, poukładał, nadał priorytety, bym nie był targany moimi emocjami, tęsknotami, pragnieniami, bez składu, bez ładu, nawet jeśli one będą piękne, jeśli będą bardzo ważne, bardzo pobożne, one mają być poukładane Bożą łaską. To Ojciec Niebieski nadaje kolejność. Mieć zaufanie, że On to zrobi i że to zrobi dobrze. I zaraz kolejna prośba w tym 12 wersecie 51 psalmu. Odnów w mym wnętrzu ducha prawego. Chcę żyć. Chcę mieć tego ducha, który nie będzie słaby, który nie będzie zgnębiony, który nie będzie narzekający. Nie chcę mieć wnętrza, które ciągle dopatruje się i doszukuje się tego, co jest nie tak. Bo wtedy wchodzę w to myślenie Adama i Ewy. Muszę poprawić raj. Chcę mieć wnętrze wypełnione Twoją łaską, Twoją mocą. Chcę mieć Boże wnętrze. Święty Paweł przypomniał nam dopiero co. Przecież jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Duch Boży w nas mieszka. Przypominaliśmy sobie tę prawdę w miniony piątek, kiedy cały Kościół pokutował i modlił się za tych, którzy zostali skrzywdzeni przez osoby duchowne, których niewinność, których życie zostało złamane przez kapłanów czy osoby konsekrowane. Kościół potrzebuje tej modlitwy. Ci ludzie złamani, zranieni potrzebują tej modlitwy. Ci, którzy są sprawcami, potrzebują tej modlitwy. I przypominaliśmy sobie właśnie dlatego, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że Duch Boży w nas mieszka, że nie możemy nawzajem niszczyć tej świątyni. Siebie samych nie możemy niszczyć. Potrzebujemy Bożej mocy, Bożego Ducha, żeby we właściwy sposób rozpoznać pokusę, zdemaskować ją i ją zdecydowanie odrzucić. I o tym mówi nam dzisiaj święty Paweł we fragmencie listu do Rzymian, to 5 rozdział, wersety od 12 do 19. Być może w niektórych kościołach zostanie wybrana krótsza wersja, czyli werset 12, a potem 17, 18 i 19. W każdym razie usłyszymy na pewno to porównanie hebrajskie, Kal Vachomer, znaczy jeśli coś, to o wiele bardziej coś innego. Święty Paweł mówi tutaj o grzechu, o śmierci i o łasce, o życiu. Jeśli grzech sprowadził śmierć, grzech jednego człowieka, o ile bardziej łaska, sprawiedliwość, miłość jednego sprowadza życie, daje usprawiedliwienie. I pojawia się to określenie królowania. Przeżywamy cały Wielki Post jako czas, w którym uświadamiamy sobie, że Bóg wchodzi na tron, że Chrystus jest królem. To będzie jedno z tych większych szyderstw dokonanych przez Rzymian w czasie męczenia Jezusa, po ubiczowaniu, po sponiewieraniu Jego ciała. po doprowadzeniu go do skrajnego, krańcowego wyczerpania, na progu śmierci, nałożą na niego płaszcz z purpury, płaszcz szkarłatny, wbiją w głowę, w kości cierń i będą mówić, to jest król. Żydzi tego króla odrzucą. Nie będą chcieli mieć takiego króla, nie będą chcieli mieć z nim nic wspólnego. A przypomną się nam słowa Jezusa, który będzie mówił o tym, że zostanie wywyższony, że jest królem. I patrząc na krzyż, będziemy widzieć króla. Królowanie. Królowanie śmierci. Człowiek dał się oszukać, uległ temu kłamstwu i pozwolił, by tron w jego życiu został zajęty przez demona, przez śmierć, przez tego faraona, o którym też będzie jeszcze mowa, gdy będziemy zatrzymywać się przy Księdze Wyjścia. Śmierć zaczęła królować, objęła władzę. Ale przychodzi Chrystus, który zwycięża, który odrzuca śmierć, który tę śmierć pokona, który zajmuje należne mu miejsce. Na tym polega czas Wielkiego Postu, żebyśmy sobie o tym przypomnieli, że tron naszego życia naprawdę należy do Boga, należy do Chrystusa. Jeśli ja zdetronizuję Boga, jeśli posadzę tam siebie albo którekolwiek ze swoich pragnień, to tak naprawdę na tym tronie stawiam śmierć, sadzam śmierć. Bo nikt inny oprócz Boga nie da mi życia. Nie da mi życia na wieczność. Dlatego święty Paweł mówi o królowaniu śmierci z powodu przestępstwa jednego i pokazuje, że o wiele bardziej królować będą w życiu ci, którzy otrzymują ogromne bogactwo łaski i daru sprawiedliwości z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. Tak, kiedy Chrystus wchodzi w nasze życie z łaską, z usprawiedliwieniem, kiedy przyjmujemy Jego miłosierdzie, kiedy sadzamy Go na tronie, wtedy możemy zapanować, bo On panuje. Możemy zapanować nad każdym złem, nad każdą pokusą. On nas tego uczy. On to w nas zrobi. W jaki sposób? Ewangelia świętego Mateusza, 4 rozdział, wersety od 1 do 11. Kuszenie Jezusa, scena doskonale nam znana. Ale żeby ją dobrze zrozumieć, żeby we właściwy sposób się w tej scenie odnaleźć również siebie samego, potrzeba tego wcześniejszego wersetu, 17 wersetu z 3 rozdziału Ewangelii. I nagle z tych niebios głos zaczął mówić, to jest mój Syn, umiłowany, w Nim złożyłem swoje postanowienia. Przeżywanie każdego postu trzeba zacząć właśnie od tych słów. Świadomość tego, kim jestem, kim jesteś, siostro i bracie. Jakie znaczenie masz w oczach Bożych? Bo okres Wielkiego Postu nie służy wcale doskoczeniu do pewnych wymagań, przejścia przez jakiś proces ćwiczeń duchownych po to, żeby wejść na wyższy poziom. Post zaczyna się od obwieszczenia, od ogłoszenia, od tego kerygmatu. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Szczególnie wtedy, kiedy latami zmagamy się z jakimiś swoimi słabościami, kiedy już nas męczą nieustanne powroty do upokarzających wyborów grzechu. Kiedy wciąż w taki sam sposób tracimy głowę dla doskonale znanych pokus i wiemy, że będą te same wyrzuty sumienia. Dziś Ojciec Niebieski ogłasza nad każdym z nas, to jest moje umiłowane dziecko. Ja muszę to usłyszeć. Tu jest odpowiedź Boga, cała odpowiedź Boga na mój grzech. Na każdy mój grzech. Dlatego Jezus zostaje wyprowadzony, czy właściwie wyrzucony, wypędzony na pustynię, gnany łaską Ducha Świętego, żeby zmierzyć się z każdą moją wątpliwością, z każdym moim dręczeniem, kuszeniem, z każdą pokusą, która do mnie przychodzi. Nie ma tam rajskich warunków. Wydaje się, że raj się nie sprawdził, jeśli chodzi o pokusy. Potrzeba pustyni, ubóstwa, samotności. Nawet pozornego odrzucenia, tak jakby rzeczywiście Duch Boży wyrzucił Jezusa poza każdy nawias, poza każdą rzeczywistość. Ile razy tak się czuliśmy, że jesteśmy zostawieni samym sobie, że Boga nie interesuje nasze życie, że te najczarniejsze noce, te wszystkie pokusy, to całe natężenie grzechu, to doświadczenie dręczenia jest ponad nasze siły i Boga tam nie ma. i nie słychać wtedy: Ty jesteś moje umiłowane dziecko, jesteś moim synem, jesteś moją córką umiłowaną. Wydaje się, że ten głos znikł. Nie. Jezus pokonuje te wszystkie pokusy demona właśnie dzięki temu, że usłyszał, że zapamiętał to słowo, że trzyma się tego słowa, że to słowo jest w nim, on jest tym słowem miłości Ojca. Kuszenie Jezusa zaczynało się od słów: jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś dzieckiem Bożym. Pierwsza pokusa, pokusa głodu, ale nie o głód chodziło. Zamienić kamień w chleb. Tutaj chodzi o wątpliwość, czy Bóg się troszczy o twoją codzienność, o to, czy Bóg jest zaangażowany w nasze życie, w nasze tu i teraz. Czy Boga obchodzi twoje tu i teraz? To jest ta pokusa. Skoro jesteś dzieckiem Bożym, czy jesteś dzieckiem Bożym na pewno? Czy Ojciec Niebieski się tobą przejmuje? Dlatego Jezus odpowiada zaufaniem Słowu. Dlatego pokazuje: tak, ty, siostro i bracie, i ja potrzebujemy codziennego spotkania z Biblią, bo nauczymy się wtedy słuchać i ufać. Nie sam chleb, ale każde słowo Boga. Tego potrzebuję. Tego potrzebujesz. Pierwsza pokusa. Zaspokoić wszystko. Zadbać. Zadbać o siebie. Muszę być panem mojego tu i teraz. Manna z nieba nie spadnie. No, Biblia mówi, że jest inaczej. Czy wierzę w to, że Bóg się troszczy o moją codzienność? Druga próba. Rzuć się w dół. Przecież jest napisane. Pokusa władzy. Można mieć takie ego, które jest wyniesione na wyżyny pychy. Można czuć się tak wyjątkowym, że dać sobie samemu prawo do poniżania sióstr i braci. Albo do troski o znajomości i tylko o te znajomości, które mogą przynieść jakieś profity. W końcu świat nieprzyjazny. Trzeba o siebie zadbać. Trzeba być kimś. Nie ma pokory, nie ma miłosierdzia, nie ma nawet elementarnego szacunku. I ciągle to: jeśli jesteś dzieckiem Boga, to przecież nie spotka cię żadne poniżenie, nie zostaniesz odrzucony. Ty, dziecko Boże, zostajesz pozbawiony godności? Jaki to ojciec, który na to pozwoli, że coś cię upokorzy? Ile razy przychodziły takie pytania? Ile razy się nad tym zastanawialiśmy, kiedy coś naprawdę w życiu nam nie wyszło? Kiedy się potknęliśmy i upadliśmy bardzo boleśnie, kiedy nasze ego zostało mocno potłuczone. Tylko gdzie jest godność? Ostatni tydzień dał nam Ewangelię o tym, że Jezus siada do stołu z celnikami i grzesznikami zaraz po powołaniu Lewiego, po powołaniu Mateusza. Jezus nie martwi się o swoją reputację. Wydaje się, że w ogóle mu na niej nie zależy. Zresztą jest nazywany żarłokiem i pijakiem. Wcześniej, właśnie na pustyni, demon przychodzi do niego i chce mu wmówić, że trzeba zawalczyć o swoje tak bardzo i za wszelką cenę obronić siebie, nie patrząc na innych. Jezus przeciwnie. On patrzy na innych. On dostrzega innych, szczególnie tych pogardzanych. Zresztą każda z tych pokus pojawia się w tej ostatniej drodze, kiedy Jezus jest przesłuchiwany, kiedy jest aresztowany. Kajfasz, który pyta o to, czy Jezus jest Synem Bożym, mógł powiedzieć, że jest Mesjaszem, bo przecież tylu Mesjaszy było, że dałoby się uwolnić. Potem Herod, który chce cudów. Jezus milczy. I wreszcie Piłat. Ale zanim dotrzemy do Piłata, to najpierw ta odpowiedź na pustyni. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga twojego. Bo pierwsze przykazanie brzmi: słuchaj, Izraelu. Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz kochał. Po prostu będziesz kochał. Zacznij słuchać, będziesz kochał. Wtedy zupełnie inaczej spojrzysz na upokorzenia, na rozczarowania, na błędy, na porażki. Będziesz wiedzieć, że Bóg cię nie potępia, ale zachęca do nawrócenia, do zmiany myślenia, do wiary Jego Słowu. Demon przychodzi z pokusą władzy, bezlitosnej władzy. Mówią niektórzy, że punkt widzenia bardzo zależy od tego, gdzie się siedzi. Dlatego dzisiaj jesteśmy zaproszeni razem z Jezusem do zatrzymania na pustyni, żeby zobaczyć swoje miejsce, żeby dać się uwolnić od pychy, od egoizmu, od tych pozorów władzy, od chęci panowania nad innymi. I wreszcie ostatnia pokusa, ta najtrudniejsza, pokusa idoli, bożków. Potraktować Boga jak Boga. To oznacza, że jako dziecko Boga, jako syn, jako córka Ojca Niebieskiego, mam nieograniczony dostęp do Jego miłości. Nie muszę żebrać, nie muszę klękać przed kimkolwiek, żeby zaczerpnąć chociaż przez chwilę, żeby mieć miłość, bo o miłość chodzi. Tym bardziej nie muszę żebrać od tych, którzy są dokładnie w takiej samej kondycji jak ja, którzy też potrzebują. Diabeł będzie pokazywał przyszłość nieszczęśliwą, wręcz dozgonne nieszczęście, dozgonną porażkę, jeśli nie wyciągnę rąk do niego. Tylko że jeśli wyciągnę ręce w kierunku demona, to zostanę związany i będę prowadzony przez życie jak niewolnik. Pojawią się nałogi, nie będę umiał odpowiedzieć, walczyć z pokusą. Będę jak jakiś mały baran prowadzony na sznurku w kierunku rzeźni. Przepraszam za to porównanie, ale jeśli ktokolwiek doświadczył kiedyś cierpienia z powodu nałogu, jakiegokolwiek nałogu, wie, o czym mówię. Prosić o miłość tylko Boga, bo to Bóg jest miłością. Więc traktuję Boga jak Boga. Chcę być dziś wolnym od wszystkich bożków, od wszystkich idoli, od tego wszystkiego, co mnie mami, co mnie kusi, co łudzi jakimś doświadczeniem miłości, co jest kłamstwem. Dlatego Jezus powie bardzo wyraźnie, że nikt mu życia nie zabiera, ale on to życie oddaje. Wtedy, kiedy jest przybity na krzyżu, kiedy rozkłada ręce, to jest obraz wolności, bo on kocha. Kocha do samego końca, kocha poszaleństwo krzyża. Dlatego tak samo jak Jezus możemy wyciągnąć dziś również swoje ręce z tymi wszystkimi tęsknotami, pragnieniami i prosić Wszechmogącego o uwolnienie nad nami pełni błogosławieństw, całej łaski. Zaczęło się od tej najważniejszej wiadomości. Jesteśmy umiłowanymi synami i córkami Boga. Niech ta świadomość towarzyszy nam każdego dnia Wielkiego Postu, żebyśmy idąc drogą miłości, którą czasami nazywamy drogą krzyżową, rzeczywiście doświadczyli pełni uwolnienia nocy paschalnej. Żebyśmy razem z całym Kościołem po raz kolejny wykrzyknęli to Alleluja wobec pustego grobu, wobec miejsca, gdzie miłość zwyciężyła śmierć, gdzie doświadczamy zbawienia. Dobrego Wielkiego Postu, siostry i bracia. Amen.
Słowo o słowie.